Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu Pańskim. Na wstępie pragnę przekazać miłe chrześcijańskie i braterskie pozdrowienia od zborów, które ostatnio miałem przywilej odwiedzić i służyć im, i od osób, z którymi miałem przywilej kontaktu i społeczności. Ci wszyscy bracia i siostry przekazują miłe chrześcijańskie i braterskie pozdrowienia z życzeniami błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Temat nasz będzie zatytułowany Właściwy użytek Słowa Bożego. Za podstawę do naszych rozważań wspólnych posłużą nam słowa świętego apostoła Pawła, skierowane do Tymoteusza w drugim liście, w rozdziale trzecim, wierszu 16 i 17 czytamy. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Drodzy braterstwo, najpierw zwrócimy uwagę na to, czym jest Słowo Boże? Co to jest Słowo Boże? Na to pytanie można by było bardzo długo odpowiadać. Odpowiemy najkrócej. Jest to natchnione lub inspirowane przez samego Boga w Jego objawienie. To samo Słowo, to samo Pismo nazywa się Pismem Świętym. Właśnie ten sam apostoł w tym samym liście, w tym samym rozdziale, w powyższym wersecie wskazuje nam, że to jest święte Pismo. Pismo pochodzące od Boga. Zwróćmy uwagę na ten wiersz 15. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Z dzieciństwa umiesz Pisma Święte. Samo to słowo w wielu wersetach nazywa się, określa się Słowem Bożym, Pismem Świętym. Co znaczy określenie święty? Dlaczego to słowo jest święte? Wiele powodów jest ku temu. Przede wszystkim jest ono nieomylne, a więc nie zawiera żadnego błędu. Ponadto naucza i prowadzi do uświęcenia, do świątobliwości. Dlatego jest święte. Święte jest, gdyż niezawodnie i w święty sposób spełnia swoje cele i dzieła. Święte jest, gdyż objawia i ukazuje święte charaktery Boga i Chrystusa. Święte jest, ponieważ wykłada i nakazuje, naucza i nakazuje świętą sprawiedliwość Bożą. Święte jest, ponieważ objawia i stosuje Jego świętą miłość. Święte jest, ponieważ jest tworem świętej boskiej mądrości. Święte jest, ponieważ jej autor jest święty. Święte jest, ponieważ przeciwdziała korupcji i grzechowi, a prowadzi do sprawiedliwości, do świętobliwości, do pobożności. Temat o Biblii jest tak samo obszerny, tak samo szeroki, tak samo głęboki, jak sama Biblia. Tym tematem, drodzy braterstwo, ja i nie tylko ja, wszyscy bracia mogliby obsłużyć całą poznańską, a nie tylko, wszystkie 6 konwencji. I jeszcze ten temat byłby niewyczerpany. Stąd też nasze przedstawienie będzie bardzo fragmentaryczne. Niektóre uwagi będą bardzo krótkie, skąpe w rozszerzeniu. Niektóre będą nieco szersze, ale zechcę tą sprawę przedstawić w miarę możliwości i moich zdolności kompleksowo, całościowo. Co to jest, jak używać? Apostoł Paweł w naszym podstawowym wersecie z całą siłą nacisku, z wielką emfazą stwierdza: wszystko lub każde pismo od Boga jest natchnione lub przez Boga jest inspirowane. Co to znaczy? My często stwierdzamy, Biblia jest natchniona przez Boga. Słowo Boże jest natchnione. A co to znaczy? Myślę, że niejednemu z nas by było trudno wyczerpująco, obszernie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego chcę tutaj podać pewną definicję. Otóż, drodzy braterstwo, natchnienie lub inspiracja Pisma Świętego jest integralnie, nieodłącznie związana z objawieniem. Nie ma bowiem natchnienia bez objawienia. Choć może być odwrotnie. Może być objawienie bez natchnienia. I dlatego konieczne są tutaj pewne wyjaśnienia. Otóż, czym jest objawienie, a czym jest natchnienie lub inspiracja? Dwa punkty widzenia na te kwestie mogą być dostrzeżone i podkreślone. Pierwszy punkt widzenia: są to odpowiednie czyny Boże, a więc boskie objawienie, czyli Słowo Boże, są to odpowiednie czyny Boże, odsłaniające, objawiające boskie myśli, zamierzenia, boski plan, objawiające nieznane fakty i rzeczy. To są te czyny, które Bóg dokonywał różnymi sposobami w przeszłości. Przez różne sposoby. W liście apostoła Pawła do Hebrajczyków w rozdziale pierwszym i pierwszym wierszu czytamy: częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom naszym przez proroków. A więc wieloma sposobami. Jakimi? Pierwszy: słyszalnym głosem. Mówił do Adama i Ewy. Słyszalnym głosem mówił do Abla i Kaina, do Noego, do Mojżesza. A więc pierwszy sposób, jak mawiał Bóg do ojców. Drugi: przez sny, podczas których to snów objawiał pewne rzeczy pewnym, wybranym przez siebie osobom. Jakubowi śniła się drabina, Józefowi śnił się sen. Znany drugi sposób, jak mawiał Bóg. Jakie czyny powodował, by to objawienie zostało dokonane i ukompletowane. Dalej, przez widzenia. To trzeci sposób przedstawiania boskiego objawienia. Prorok Izajasz miał widzenie, rozdział 6, wspaniałe widzenie proroka Izajasza. Następnie apostoł Piotr, Jan i Jakub na górze przemienienia Pańskiego mieli widzenie. Widzieli Eliasza, Mojżesza, prawda? A więc widzenie. Następnie po zesłaniu Ducha Świętego apostoł Piotr miał widzenie, prześcieradło, z nieba opuszczone, prześcieradle różnego rodzaju zwierzęta czyste i nieczyste. A więc wiele takich widzeń. Apostoł Jan na wyspie Patmos miał wiele widzeń. To jest następny sposób, jak mawiał Bóg przez słów swoich, przez wybranych osób, przez wybrane osoby. Czwarty sposób. Przez symboliczne instytucje i zarządzenia. Przez wspaniałą, typiczną organizację narodu izraelskiego. Kapłani, lewici, trzy podziała, Izraelici w 12 pokoleniach. Następnie prawo zakonu było wspaniałym zarządzeniem objawiającym nowe przymierze, objawiającym Królestwo Chrystusa. Przymierze Abrahamowe, wspaniałym, prawda? Symbolem, wspaniałą, symboliczną instytucją wskazującą na boskie zamierzenie. Chrzest, którego byliśmy świadkami, symbol, którego symbolu byliśmy świadkami, jest również wspaniałym zarządzeniem boskim. Te właśnie zarządzenia objawiają również boskie zamierzenia, boską wolę, boskie myśli. Piąty sposób przekazywania boskiego objawienia przez wywarcie bezpośredniego wrażenia na umysły pewnych osób bez jakichkolwiek środków zewnętrznych. Ponadnaturalne, nadprzyrodzone wywarcie wrażenia na umysły pewnych osób, by zapisali lub wypowiedzieli pewne słowa. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale 1, 10 do 12 wierszu mówi, że pędzeni Duchem Bożym mówili święci ludzie Boży Boże rzeczy. Szósty sposób. Przez niezwykłe czyny, przez cudowne czyny Bóg objawiał swoje zamiary, Bóg objawiał swój plan, Bóg objawiał swoje myśli. I siódmy sposób. Przez objawienie charakteru. Charakter Jezusa Chrystusa, Jego posłuszeństwo, Jego naśladownictwo Ojca, Jego posłuszeństwo Ojcu objawiało i objawia charakter samego Boga Jehowy. Charakter złych, zdegradowanych ludzi, charakter członków klasy, w której śmierci objawia charakter szatana. Charakter złych, upadłych ludzi objawia charakter szatana i upadłych aniołów. Daje obraz przekleństwa. A więc jest to siódmy sposób przekazywania boskiego objawienia. To jest pierwsza część, pierwsze spojrzenie, co to znaczy, co to jest boskie objawienie i jak było przekazywane. Czyli są to boskie czyny, odpowiednio dokonywane i przekazywane odpowiednim osobom. Drugie spojrzenie, jest to produkt tych czynów, czyli Pismo Święte, Słowo Boże, każda nauka Słowa Bożego jest właśnie boskim objawieniem. Dlatego też nazywamy Pismo Święte objawieniem Bożym. Księgą boskiego objawienia. Natomiast inspiracja
lub natchnienie Pisma Świętego jest to odpowiedni czyn Boga, przez który Jego Duch, Jego moc wywarła pewne wrażenie na pewnych ludzi, pobudziła, zachęciła do mówienia lub spisania pewnych myśli objawionych im umysłem, które On im objawił. A więc inspiracja jest to pobudzenie do wypowiedzenia lub napisania tych myśli. Dlategośmy powiedzieli, że może być objawienie bez inspiracji, bez natchnienia. Apostoł Paweł w drugim liście Koryntian w rozdziale 4, wierszu 4 powiada, że był zachwycony aż do trzeciego nieba. I czy to było w rzeczywistości, czy to było widzenie, to on nie wie. Miał objawienie, ale nie miał inspiracji, natchnienia, by to opisać. I nawet nie wiedział, jak to opisać. Ale nie może być inspiracji bez objawienia. Jak można inspirować kogoś, a nie objawić mu? Trzeba mieć najpierw objawienie, a potem inspirację, natchnienie, by to objawienie zostało przekazane potomnym. Należy jednak podkreślić, drodzy braterstwo, że ta definicja odnosi się tylko i wyłącznie do oryginalnego tekstu Pisma Świętego. Nie dotyczy ona żadnej kopii rękopisu, ani nie dotyczy żadnego tłumaczenia Pisma Świętego na inny język, gdyż już te kopie, te rękopisy, te tłumaczenia, te przekłady zawierają pewne nieścisłości. Zawierają pewne niewłaściwe przekłady, niewłaściwe, prawda, oddanie. I już, chociaż to pismo jest inspirowane, ale już nie w ten sposób i nie w takim znaczeniu, jak jego oryginał. Dlatego też Pismo Święte jest inspirowane przez Boga. I te pewne niedokładności, jakie są w różnych przekładach, mogą mieć tylko niewielki wpływ na czystość nauki biblijnej. Nie potrzebujemy się zrażać, że one są, nie są dokładnie przekazem boskich słów, ale one są prawie że dokładnie przekazem boskich myśli. I dlatego nie musimy się obawiać, że jeżeli nie mamy dokładnie w naszym języku natchniętego albo inspirowanego przez Boga tekstu, to już nie możemy mieć pewności co do nauk. O to nie potrzebujemy się obawiać. Tego lub inspiracja jest często związana równocześnie z jego nieomylnością. Chociaż nieomylność wynika z natchnienia, to jednak nieomylność i inspiracja nie jest to samo. Ponieważ natchnienie lub inspiracja jest to pobudzenie i opiera się na boskiej wszechwiedzy. Dlatego jest to nieodłącznie związane. Jeżeli pismo jest przez Boga inspirowane, tym samym jest i nieomylne, ale ta nieomylność opiera się na boskiej wszechwiedzy i boskiej mądrości, a nie tylko na samej inspiracji. Tak objawienie, jak i natchnienie nie wynika z predyspozycji pisarza. Nie wynika z predyspozycji osób, których Bóg użył do tego celu. Nie wynika również z ich zasług, ani nie wynika z działania z zakresu łaski Bożej, ale jest nadprzyrodzonym aktem samego Boga. Bóg tak chciał, Bóg to objawił pewnym osobom, I Bóg ich pobudził do napisania tego objawienia i to takimi słowami, jakie on im objawił i w takiej kolejności, jakie im przedstawił. To jest bardzo ważne, drodzy braterstwo. Ta definicja dotyczy nie tylko poszczególnych myśli i zdań. Ta definicja dotyczy poszczególnych słów. Nie tylko każda myśl, każde zdanie jest inspirowane przez Boga. Każde słowo w oryginalnym tekście Pisma Świętego jest inspirowane przez Boga. I miejsce tego słowa w tym zdaniu, kolejność występowania tego słowa, to wszystko pochodzi od Boga. Nie mógł sobie pisarz dowolnie układać tekstu. A to tak nie pasuje, to ja sobie przełożę to słowo najpierw, a to później, bo to może tak nie gramatycznie. Nie. Bóg inspirował. I w takiej kolejności, jak Bóg im polecił, w takiej oni oddali. Dlatego też apostoł Paweł w naszym podstawowym wersecie podaje stwierdzenie. Wszystko pismo lub każde pismo od Boga jest inspirowane. I to stwierdzenie ma służyć jako fundament, jako niezawodny fundament do wiary i do takich użytków Pisma Świętego, jak apostoł Paweł wymienia. A on wymienia 4 użytki. A więc ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie i ku ćwiczeniu. 4 użytki. Ale użytek lub używanie Słowa Bożego, drodzy braterstwo, może być przedstawione z 2 punktów widzenia. Z punktu widzenia subiektywnego i z punktu widzenia obiektywnego. Subiektywnie to znaczy, jak ktoś, jak ten lub ów brat używa Słowa Bożego. I nad tym nie będziemy się zastanawiać, bowiem nieważne jest, nieistotne, jak ktoś używa Słowa Bożego. Nie jesteśmy upoważnieni, by sądzić innych. Ale ważnym jest, bardzo ważnym jest pytanie, kwestia, jak ja używam Słowa Bożego. I jak należy używać Słowa Bożego. Nikt za nikogo na tak postawione pytanie nie może odpowiedzieć. Ja za was, wy za mnie. Nikt za nikogo. Każdy sam sobie powinien postawić to pytanie. Jak ja używam Słowa Bożego? Jaki z niego użytek czynię? I każdy sam sobie w swoim życiu i postępowaniu, w swoich wysiłkach powinien poszukać odpowiedzi. Jak ja używałem i jak ja używam Słowa Bożego. Generalnie jednak można stwierdzić, że bardzo dużo osób źle używa Słowa Bożego. Lub powiedzmy bardziej dosadnie, w ogóle go nie używa. Otóż, drodzy braterstwo, ja powiedziałem, że my nie możemy sądzić, jak ktoś powie, proszę, a już sądzisz. Nie. To jest generalne stwierdzenie. Ja nikogo nie sądzę, nie mam takiego prawa czynić, ale wokół nas mamy wiele takich przykładów złego użytku Słowa Bożego. Myślę, że każdy zrozumie to i każdy doszuka się takich przykładów. I drugi punkt widzenia na użytek Słowa Bożego jest obiektywny. I nad tym chcemy się zastanowić. Jaki? jakie wartości Pismo Święte lub Słowo Boże posiada. Do czego ono jest, może być i powinno być używane i pożyteczne. O tym chcemy sobie powiedzieć, o tym chcemy rozważyć. Apostoł Paweł wymienia tu cztery użytki, o którychśmy wspomnieli, ale w takim ujęciu, że one są wszechogarniające. To obejmuje wszystko, co w Piśmie Świętym jest umieszczone, co zawarte jest i wszystko, czego jego użytkownicy potrzebują. Ci, którzy studiują, ci, którzy badają, ci, którzy praktykują to słowo, mają odpowiednie potrzeby. Wszystkie te potrzeby w Piśmie Świętym są obficie zaopatrzone. I w tych czterech użytkach podaje on dwa użytki umysłowe, intelektualne, dotyczące intelektu, wiedzy, ku nauce i ku strachowaniu. I dwa użytki budujące charakter, a więc dotyczące serca. I zwróćmy, drodzy braterstwo, uwagę na kolejność przedstawienia użytku Słowa Bożego przez apostoła Pawła. Pierwszy użytek ku nauce. Najpierw należy się nauczyć Słowa Bożego. To jest pierwszy podstawowy użytek. W pewnej mierze dotyczy to wszystkich siedmiu części Słowa Bożego. Dotyczy to doktryn, obietnic, przepisów, napomnień, proroc, historii i typów. Wszystkie siedem części Słowa Bożego są nauczające, ale w szczególności dotyczy to pięciu części. Doktryn, obietnic, proroc, historii i typów. W szczególny sposób te części Słowa Bożego są nauczające. W największym streszczeniu można to powiedzieć tak. Pismo Święte naucza nas to, co powinniśmy wierzyć. Czyli naucza nas artykułu wiary. I naucza nas tego, co nie powinniśmy wierzyć. Czyli co powinniśmy wierzyć i przyjąć, a co nie powinniśmy wierzyć i odrzucić. To jest te dwa pierwsze użytki Pisma Świętego. A więc mówiliśmy najpierw doktryny. Co to jest doktryna? Doktryna pochodzi z łacińskiego słowa doktryna i oznacza dosłownie nauka. Szersze wyjaśnienie. Jest to ogół założeń, poglądów i twierdzeń teoretycznych. Dlatego też w rozumieniu tego wersetu jest to ogół teoretycznych nauk Pisma Świętego. A więc doktryny. Podstawowe, zasadnicze doktryny o Bogu, Jego przymiotach charakteru i istoty, o Jego dziełach, o Jego mądrości, o Jego wielkości, potędze, zamiarach i planach. O Chrystusie, o Jego przedludzkim stanie, o Jego ofierze jako człowiek, o Jego wielkim uwielbieniu, o stworzeniu, o upadku, o potępieniu, o dozwoleniu złego, o okupie, o restytucji, o wysokim powołaniu, o wolnej łasce i o wielu, wielu innych zasadniczych, podstawowych naukach biblijnych. To są doktryny. Następnie obietnice. Pismo Święte zawiera mnóstwo obietnic. I te bardzo obszerne, obejmujące wiele wspaniałych zarysów, i te proste, a jakże ważne, obietnice Słowa Bożego. W pierwszym liście Jana czytamy, a tak jest obietnica, którą On nam obiecał, to jest żywot wieczny. A obietnica Abrahamowa, obejmująca wszystkie inne obietnice? Pewien Szkot doliczył się, że Pismo Święte zawiera 70 tysięcy obietnic. Nikt z nas nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Ale możemy generalnie stwierdzić, że rzeczywiście Pismo Święte zawiera mnóstwo obietnic. Te obietnice są wielce pouczające. Proroctwa. Proroctwa są również pouczające. Mówią o nadejściu tych wszystkich wspaniałych błogosławieństw Bożych, o zniszczeniu zła i złoczyniących, o ustanowieniu Królestwa Bożego, o nowych niebiosach i nowej ziemi, w których sprawiedliwość mieszka. A więc, drodzy braterstwo, zarówno te wielkie proroctwa, jak wielkie proroctwo mesjanistyczne, 53 rozdział proroctwa Izajasza, jak i te małe proroctwa, są wielce pouczające. Historie pouczają nas wielu rzeczy teoretycznie i praktycznie. Ukazują rezultaty posłuszeństwa Bogu i Jego prawom i wyniki nieposłuszeństwa. Jak tylko prześledzimy historie biblijne, takie nauki zdobędziemy. Wspaniałe historie o Adamie i Ewie, o Noem, o potopie, o Józefie, o Abrahamie, o Jakubie i Ezawie i wiele, wiele innych wspaniałych historii. Niektóre są tak mało znaczące, są tak fragmentaryczne, są takimi mało znaczącymi epizodami, że wydaje nam się, po co to w ogóle zawarte było w tym filmie. Dla przykładu, pozwólcie mi dać jeden przykład. Na przykład historia o Balaamie i jego oślicy. To taka, zdaje się, mało potrzebna historia. A jak ona jest pouczająca, drodzy braterstwo? Jak ona wspaniale uczy lekcji niesamolubnej służby Bogu, bez oglądania się na nagrodę, bez oglądania się na wielkie zaszczyty czy wielkie korzyści materialne. Czy Balaam nie wiedział, co jest wolą Bożą w tej sprawie? Czy potrzebował go Balak ciągnąć od miejsca do miejsca, od wyżyny do wyżyny, a może by stąd, a może by stamtąd przeklinać mógł Izraela? Nie potrzebował, on wiedział. Ale dał się ciągnąć, bo Balak mu obiecał wielką nagrodę. O, drodzy braterstwo, bardzo pouczająca lekcja. A czy my nie mamy takich nieraz sytuacji w życiu? Czy nie zdarza się, że wiemy w pewnej sprawie, jaka jest wola Boża? Jakie są rady sług pańskich? Jakie są zalecenia Słowa Bożego, a nas one nie zadowalają? A my szukamy innych rozwiązań? A my w nieskończoność często wstawiamy pytanie, bo ten brat nie tak odpowiedział, jak ja bym to chciał? A może inny brat lepiej o to odpowie? A przecież ja to lepiej rozumiem jak on. On to źle odpowiedział, a następnemu bratu? A w życiu, czy nie ma takich sytuacji, że wiemy jak się zachować, jak postąpić, a tego nie praktykujemy? Na co czekamy? Aż oślica nam przygniecie nogę do płotu? Tak? Aż przemówi ludzkim głosem? Co ty robisz? O, drodzy braterstwo, patrzmy, jaka to jest historia pouczająca. A jeżeli ktoś ma pokusę, by uważać się za wielce użytecznego Bogu, że to on już dla Boga zdziałał, że jakby nie on, to by nie istniało to czy tamto, to by nie było takiej działalności, to ta historia uczy, że jeżeli się Bóg nie może pod tobą posłużyć, nie może się posłużyć człowiekiem, to niemym oślęciem się posłuży. I nie myśl, że wcale jesteś taki wielki. Ucz się pokory. Traktuj służbę Bożą jako największy przywilej. Oceniaj go. A nie myśl, że bez ciebie już by się nic nie stało. Że wszystko by leżało. Że bez ciebie już by się nie dało załatwić. To oślica właśnie zwróciła uwagę prorokowi. To ona jego zahamowała szaleństwo. Pouczenie ogromne. A typy, czy nie są wielce pouczające? Typ Abla, ofiary Abla i Kaina, typ Abrahama, Izaaka, Mojżesza, Dawida, Salomona, typ potopu, typ Sodomy, czy to nie są wielce pouczające? Pania, drodzy braterscy, pouczający, pierwszy użytek ku nauce. Otóż, drodzy braterstwo, powinniśmy najpierw nauczyć się Słowa Boga. Oczywiście, drodzy braterstwo, również i przepisy, i napomnienia Słowa Bożego są bardzo, bardzo pouczające. One uczą nas, na co Bóg patrzy z aprobatą, a na co z dezaprobatą. Co Bóg uznaje, a co Bóg potępia. A oto, drodzy braterstwo, są funkcje doktrynalnego użytku Słowa Bożego. Pierwsze, właśnie doktrynalny użytek objawia podstawowe nauki i podstawowe zagadnienia Biblii. Drugie, ukazuje osoby, ich charaktery, Boga i Chrystusa, ich dzieła, ich potęgę, ich majestat, wielmożność. Trzecie, doktrynalny użytek Pisma Świętego uzdalnia pilnego studenta Słowa Bożego do zachowania właściwej postawy względem Boga i Chrystusa. A jaka to jest właściwa postawa, drodzy braterstwo? Mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Chwałą czcią koronowałeś go. Rozważając o wielkości i potędze majestatu Bożego, czujemy się jak maleńki robaczek. Ta lekcja powinna nas uczyć pokory, właściwej postawy w stosunku do Boga i Chrystusa, w stosunku do braci, jako współbraci, jako nie tych, którzy są pod moim zarządem, ale współbraci, właściwych lekcji do świata i właściwych lekcji do naszych nieprzyjaciół. Czwarta funkcja zaopatruje wierzącego w mocny fundament wiary i nadziei. Ten, kto studiuje Pismo Święte, nie jest kogutkiem chwiejącym się na wietrze, unoszącym się i zmieniającym swój kierunek na każdy podmuch wiatru. Ten zna, jakie są nauki Pisma Świętego. Ten wie, jak się zachować. Ten nie będzie zdmuchnięty żadną falą fałszywej nauki. To doktrynalny użytek spowoduje to. Piąte. Uczy szczerego studenta biblijnego, co powinien wierzyć i co powinien przyjąć, a w co nie powinien wierzyć i co powinien odrzucić. Szósty użytek, szósta funkcja użytku doktrynalnego, przepraszam, wskazuje konieczność i uczy sposobu odłączenia się od świata. Choć jesteśmy w tym świecie, choć żyjemy wśród tego świata, ale nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy lub, powiedzmy o bardziej obiektywnie, powinniśmy być odłączeni od tego świata. W jaki sposób? Jak uczy nas Pismo Święte. I siódmy użytek. Uzdalnia szczerego studenta Słowa Bożego do ogłaszania podstawowych praw biblijnych o Bogu, o Jego planie, o sprawiedliwości, o miłości, o mądrości, o Jego mocy, o Królestwie, o Słowie Bożym. A jak to czynić? Wszędzie, gdzie jest ku temu sposobność. A gdzie mamy przykłady? W Słowie Bożym. Jezus i apostołowie. Najwspanialsze przykłady. Czy myślicie, drodzy braterstwo, że Jezus na drzwiach swojego domu wypisał lub dał sobie wypisać szyld: tu mieszka Jezus, tu się naucza prawdy Bożej, pod spodem wszyscy chętni, mile widziani? Nie. Gdzie tylko była możliwość, wchodził w kontakt z ludźmi, z grzesznikami, tak, celnikami, tak, z tymi, którzy się uważali za pobożnych, również z nauczycielami zakonu, jakże bardzo, wszędzie, gdzie miał sposobność, gdzie miał okazję, przedstawiał prawdę. A więc, drodzy braterstwo, żadna więc sposobność przedstawienia Słowa Bożego, przedstawienia prawdy nie powinna być stracona. I żaden sposób nie może być potępiony, jeżeli ten sposób jest wykonywany we właściwym duchu i z właściwym szacunkiem dla Słowa Bożego i dla słuchaczy. Otóż, drodzy braterstwo, powinniśmy mieć właściwy szacunek przede wszystkim dla Słowa Bożego, przedstawiając Go. My nie możemy się z Nim narzucać, my nie możemy Nim szastać. Myśmy powinni z odpowiednim szacunkiem to czynić. Drodzy braterstwo, ja tak rozważając nad moim tematem, aż odetchnąłem, jak wczoraj brat Woźnicki przedstawił sprawozdanie. Jak bracia rozumieją i jak bracia realizują tę użytek. Nie czekają. Przedstawiają słowo prawdy. To, że było 22 osoby chętne przedstawić, zamanifestować swoje poświęcenie tutaj przed nami, przez symbol w wodzie, jest wymownym tego przykładem. Ale mimo to niektórzy, myślę, że nieliczni, uważają, że głoszenie Słowa Bożego jest nie na czasie. Że głosić Słowo Boże jest wybieganiem przed Panem. Że należy czekać na Pana. Wspaniała myśl. Jakże bardzo. Powinniśmy czekać na Pana. Możemy uczynić coś bez Pana? Bez Jego pomocy i błogosławieństwa? Nic. Wszystko mogę w Panu, który mnie posila, mówi apostoł Paweł. Psalmista Dawid mówi: oczekujże Pana, wzmacniaj się, a On utwierdzi serce Twoje. Przetoż oczekuj Pana. 29 rozdział, 29 psalm, wiersz 14. Ale jak czekać na Pana? Czy mamy czekać, aż przyjdzie do nas i powie: no moje drogie dziecko, chodź ze mną, pójdziemy dzisiaj głosić obaj Ewangelię. A może będziemy czekać, aż się ukaże złoty napis na niebie? Czas słuszny do głoszenia Ewangelii? Myślę, że kto tak chce czekać na Pana, nie doczeka się do końca swego życia. Otóż, drodzy braterstwo, jak Pan przedstawia tą sprawę? W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale i wierszu 2 czytamy: każ Słowo Boże, głoś. W czas albo nie w czas? Dogodnie Ci czy nie? Ach, nie mam czasu dzisiaj. Dzisiaj mam odwiedziny. Dzisiaj mnie dobra znajoma, antygowana, zaprosiła na kawę. Nie mam czasu. Mam inne zajęcia. Mam dzieci, mam dom. Ja nie mogę. Czas albo w nie czas. Rozumiemy, co to znaczy? Jak tylko jest sposobność. Grom, stropuj, napominaj ze wszelaką cierpliwością. Nie zniechęcaj się, jak cię jeden wyrzuci, jak cię drugi nie chce słuchać, jak trzeci ci powie, co ty głupi kociku mówisz. Bo i takie się zdarzają przypadki. Z wszelką cierpliwością ku nauce. Drodzy braterstwo, czy chcemy jeszcze więcej? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, 13, 14 wierszu mówi: jakoż uwierzą w tego, o którym nie słyszeli, a jakoż usłyszą bez kaznodziei. Jako są śliczne tych nogi, które pocieszne rzeczy sprawują. Pan w swoim słowie napomina nam. Jeżeli ktoś uważa, że nie jest czas, że nie ma do tego sposobności, że nie ma na to czasu, na głoszenie Ewangelii, niech nie idzie. Niech nie głosi, nie musi. Ale niech nie zniechęca tych, którzy chcą to robić. Niech im nie zabrania. To nie jest sprawa nakazu. To jest sprawa poświęcenia. Nikt nikomu nie może nakazać, ty masz iść głosić. Bo jak nie pójdziesz, to będziesz wyłączony. Jak nikt nie ma prawa nikomu nakazać, ty musisz się poświęcić. Każdy z nas sam za siebie decyduje, jak ma postępować, co ma robić. Dlatego nie zniechęcajmy tych, którzy chcą to czynić. Zamiast podtrzymywać ręce ich, często się utrąca. Zamiast zachęcać, się zniechęca. Drodzy braterstwo, tak być nie powinno. Dlatego też Biblia jest tą księgą, która nas naucza. Nie tylko nas. Pozwólmy, by innych nauczała. Starajmy się, gdzie tylko są chętne uszy ku słuchaniu, chętne oczy ku patrzeniu, otwarte serce na przyjęcie Ewangelii, by im zanieść każdy możliwy sposób. Biblia jest księgą wciąż żywą. Ona wciąż przemawia z taką samą siłą argumentacji, jak przemawiała przed wiekami, jak przemawiała w niedalekiej przyszłości, tak i przemawia dziś współcześnie. Bo to jest twór boskiej wszechwiedzy, boskiej mądrości. Bóg w swojej wszechwiedzy i w swojej intuicji przewidział potrzeby, jakie będą wśród ludu Bożego. Co lud Boży potrzebował będzie, w którym czasie. Dlatego te potrzeby są obficie zaopatrzone w Słowie Bożym. I niektóre z tych potrzeb nie są znane. Aż ta potrzeba nadchodzi, wtedy ta wartość Pisma Świętego jest ujawniona. A więc w każdym błędzie, w każdej błędnej nauce Pismo Święte ma coś samo za siebie do powiedzenia. Natomiast Jezus, jako jedyny autorytet do tłumaczenia Pisma Świętego, odkrywa jego pieczęcie, odkrywa jego tajemnice w słusznym przez Boga przewidzianym czasie, jedna po drugiej, udzielając swoim sługom właściwych objaśnień. Drugi użytek Pisma Świętego do strofowania. I tutaj jest troszkę niejasna myśl w języku polskim. Greckie słowo elegmon zawiera myśl wykrycia i odrzucenia błędu. A więc wykrycia i odrzucenia błędu. Zwróćmy więc, drodzy braterstwo, uwagę na logiczną kolejność przedstawienia użytków Pisma Świętego przez apostoła. Najpierw ku nauce. Trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę, a dopiero później ku wykryciu i odrzuceniu błędu. Dlatego też my, przedstawiając osobom zainteresowanym prawdą, nie powinniśmy atakować ich błędnych wierzeń i doktryn, ich błędnych pojęć, ich błędnych dogmatów. Najpierw powinniśmy przedstawić harmonijne poselstwo prawdy Bożej zawarte w Piśmie Świętym. Nie powiedzieć: ty źle wierzysz, w waszym kościele źle nauczają, oni nic nie wiedzą, oni nie znają Pisma Świętego. Źle. To jest dobra robota w zły sposób. Sposób niewłaściwy. Ku nauce najpierw, a potem. Słowo Boże samo w sobie ma tą moc i zdolność odkrycia i obalenia błędów. Już nie potrzebujemy mówić, ty źle wierzyć, bo kto zdobędzie naukę, będzie widział, że jego nauki były błędne. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Uczucia religijne to są najbardziej intymne uczucia człowieka. A żadna intymność nie znosi pogardzenia, nie znosi wyszydzenia, nie znosi znieważenia. Tym bardziej uczucia religijne nie znoszą pogardy żadnej. Jeżeli będziemy najpierw pogardzać czyjąś nauką, czyimś poglądami, uprzedzamy daną osobę do prawdy Bożej. I apostoł mówi: najpierw ku nauce, a potem do odrzucenia błędu. Już mocą tej nauki, bez swoich zbytecznych słów. Otóż, drodzy braterstwo, w największym streszczeniu jest to ten użytek, który uczy, co nie należy przyjąć, co nie należy wierzyć i co należy odrzucać. Szatan nie zaprzepaścił żadnej okazji, by wynaleźć i podać błędne doktryny i zaprzeczenia oczywistym, prawdziwym naukom biblijnym. Wszystkie 7 części przekręcił. Doktryny przedstawił w opaczny sposób. Doktryna o Bogu, Chrystusie i Duchu Świętym przedstawiona w karykaturze. 3 osoby w jednej. Duch Święty jako boska moc lub wpływ przedstawiona jako osoba. Inne doktryny wykręcone lub zaprzeczone. Obietnice przedstawia jako fałszywe i nierealne. Proroctwa jako bezsensowne. Historie zmyślone i nieprawdziwe. Przepisy i napomnienia niewłaściwe i niestosowne, niepotrzebne. Otóż, drodzy braterstwo, tutaj jest właśnie niezbędny ten użytek elegmon wykrycia i odrzucenia błędu. Biblia jest tak skonstruowana, że ona sama jest zdolna obronić się i obalić błędy. Biblia jest tak skonstruowana, że ona sama ma coś do powiedzenia na swoją obronę i nauki. Nie potrzeba olbrzymich, wielkich traktatów naukowych do uwspółcześnienia jej. Ona jest zawsze księgą żywą. Tylko potrzeba umiejętnie ją odczytać, umiejętnie połączyć wzajemne świadectwa Słowa Bożego. Każde pismo od Boga jest natchnione. Żadne nie może być znieważone, bo to nie pasuje do moich poglądów, do moich nauk, to tego nie używam. To mało ważne. Tu, tak napisane. Każde pismo od Boga jest natchnione. I każde musi być odpowiednio uzgodnione. Musi być harmonijne. Brak harmonijności? Gwałt zadany nauce Pisma Świętego. Otóż, drodzy braterstwo, tą funkcję odkrycia i odrzucenia błędu Biblia sprawuje z silną argumentacją swoich nauk i objawieniem błędnej argumentacji popierającej błąd. A czyni to w sposób zupełnie miły, bez rozgoryczenia, bez złości, mile, taktownie, cierpliwie, jasno i wyczerpująco. Tylko trzeba użyć Słowa Bożego i sposobów, i błąd leży. Nie jest w stanie się dźwignąć, drodzy braterstwo. Trzeci użytek Słowa Bożego. Ku naprawie lub do naprawy. Co ma być naprawione? Jak ma być naprawione? Otóż, drodzy braterstwo, trudno by było tutaj włożyć swoją myśl, gdyby w tym wypadku nie oryginał tekstu Greka. Greckie słowo epanortosin oznacza naprawienie wad charakteru. Jedno ze znaczeń. Naprawienie błędnego, złego, niewłaściwego postępowania. Sferą tego drugiej części użytku, czyli trzeciego i czwartego, bo mówiliśmy, że jest dwie części użytku, dotyczące umysłu i dotyczące serca, a więc druga część to jest dotycząca serca, więc sferą działania jest serce człowieka, czyli zalety charakteru. Łacińskim odpowiednikiem greckiego słowa epanortosin jest słowo korygo, bardzo często używane w naszym, prawda, polskim i w wielu innych językach. Correction, korekcja, korekta, prawda, korygowanie. Nie potrzebuję wyjaśniać. A to nam sugeruje myśl, drodzy braterstwo, że jest coś nieprawidłowe, coś niezgodne z regułą, coś, co wymaga naprawienia, korygowania, naprostowania. Otóż, drodzy braterstwo, tym czymś jest zdeprawowany stan charakteru układu i rozkoszy. Ten stan, który doprowadza do wielu grzechów i przestępstw przeciw Bogu i przeciw bliźnim. Ta dziedziczna i nabyta degradacja wypaczyła i zrujnowała wszystkie właściwe wzorce zachowania i postępowania w pobudkach, w myślach, w słowach i w czynach. Mamy mnóstwo przykładów wokół nas. Nie potrzebujemy je, drodzy braterstwo, wyliczać. Dlatego też, drodzy braterstwo, Szatan wytworzył właśnie takie warunki, które skłaniają do samolubstwa, do światowości, do grzechu, a odciągają od sprawiedliwości, od prawdy, od poświęcenia, od świętości. W tych warunkach właśnie często mamy różne skłonności odstąpienia od tych rzeczy. Różne są przejawy tych skłonności. Nie potrzebujemy, drodzy braterstwo, i nie ma sensu daleko szukać takich przykładów. Najlepiej będzie, jeżeli poszukamy takich przykładów u samych siebie, w swoim charakterze. Każdy z nas, jak szczerze, obiektywnie się przyjrzy samemu sobie, znajdzie, na pewno znajdzie, że ma coś do naprawy. A ku temu służy właśnie ta druga część użytku, albo trzeci użytek ku naprawie. W takich przypadkach, drodzy braterstwo, kolejność postępowania to jest najpierw odczuć i odkryć w sobie chorobę. To jest najtrudniej. Fizycznie to my łatwo to odkrywamy. O, a mnie boli, mnie kuje, źle się czuję, idę do lekarza. Ale duchowo bardzo trudno. Duchowo jest odwrotnie. Nie odczuwamy. Często wręcz czujemy się znakomicie. Wydaje nam się, wszystko z nami w porządku. To ci, co koło nas są, co przychodzą z nami w jakiś konflikt, dochodzi do konfliktu, to oni są w nieporządku. Ważne jest więc odkryć sobie chorobę. Potem postawić odpowiednią diagnozę. Co przyczyną jest tej choroby? I jak tę chorobę należy leczyć? A potem dopiero zastosować odpowiedni antybiotyk. Najpierw, już po postawieniu właściwej diagnozy, odpowiedni antybiotyk. I to silny, w zależności od potrzeby. Trzeba również ocenić stopień zaawansowania tej choroby. A dopiero potem leczenie wspomagające i zachowawcze. Potem jeszcze witaminki, potem jeszcze jakieś tabletki, jakaś maść, jakiś balsam, ale najpierw antybiotyk. Wtedy i tylko wtedy może być skuteczne leczenie. Takimi preparatami Słowa Bożego, jak obietnicami. A obietnice są wspaniałe. Ale one komu są zagwarantowane? Tym tylko, którzy są i będą wierni. Jeżeli nie będziesz wierny lub wierna, te obietnice są i będą, tylko że nie dla ciebie, dla innych. A więc obietnicami się leczy. Napomnieniami, które ostrzegają przed złym i skutkami złego. Przepisami, które wskazują, jakie są wzorce boskiego prawa i jakie jest postępowanie, jakie powinno być postępowanie. Lecz podobnie jak w przypadku fizycznej choroby, tak i w przypadku duchowej choroby to jest bardzo trudne. I to nie jest od dziś, to jest od dawna. Patrzmy, apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 5 ostrzega lud Boży i mówi tak. Przeczytajmy sobie te wersety 11 do 14. A nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznej ciemności, ale je raczej strofujcie. Albowiem, co się potajemnie od nich dzieje, to ich wstyd mówi. Lecz to wszystko, gdy bywa od światłości strofowane, bywa objawione. albowiem to wszystko, co bywa objawione, jest świętością. Dlatego, mówi Pismo, ocudź się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Dokładniejszy przekład mówi: obudź się, który śpisz, przyjmij światło Chrystusa. O tak, drogi braterstwo, to się potajemnie dzieje, to wstyd mówić. Tak było za czasów apostolskich, a czy dzisiaj? Nie ma takich przykładów? Ja tu nie chcę powiedzieć, że są, ale bracia i siostry, najlepiej według swego oznania i według, drodzy braterstwo, swojej własnej obserwacji będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego do takiego leczenia są skuteczne wszystkie części Słowa Bożego, ale szczególnie te, które żeśmy już pokazali, podkreślili. Naprawienia naszych wad nie można dokonać samą nauką, samą teorią, ale tylko przez praktyczne zastosowanie zasad Słowa Bożego, przez walkę z wadami. A do walki potrzebna jest broń, a do broni potrzebna amunicja. Bronią jest Pismo Święte, amunicją argumenty, wersety Pisma Świętego, a jest ich mnóstwo. Tylko naładować odpowiednio, nabić i strzelić, ale sobie, do siebie zastosować. Walka nie w siebie, nie w serce, w wady, błędy. To należy strzelać. Tak, drodzy braterstwo, mocą prawdy Słowa Bożego. Drodzy braterstwo, wczoraj brat Ekrot podał bardzo wspaniałe stwierdzenie. Kto nie jest lub nie chce być studentem Słowa Bożego, nie może być nauczycielem. Wszyscy jesteśmy studentami. Wszyscy jesteśmy studentami. Dlatego, drodzy braterstwo, przede wszystkim musimy się nauczyć Słowa Bożego. Bo jeżeli będziemy uczyć, a sami nie praktykować, to miniemy się z głównym celem i z głównym powołaniem, z celem Pisma Świętego. Patrzmy, co apostoł Paweł mówi do Żydów, szczególnie do faryzeuszy, w liście do Rzymian, w rozdziale 2, a wierszu 21 do 23. Czytamy słowa następujące. Który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który opowiadasz, aby nie kradziono, a kradniesz? Którym mówisz, aby nie cudzołożono, a cudzołożysz? Który się brzydzisz bałwany, a święte rzeczy kradniesz? Który się chlubisz zakonu, a przez przestępstwo zakonu Boga lżysz, Boga znieważasz? Drodzy braterstwo, musimy więc praktykować. To jest zadanie naszego życia. Jeżeli nie będziemy zastosowywać to do samych siebie i będziemy patrzeć: no ale brat kucharz dzisiaj wykrzesał temu bratu. To już jest po korzyściach. To nie skorzystaliśmy nic z tego wykładu. Dlatego też, drodzy braterstwo, to nie są moje słowa. To są słowa Pisma Świętego. Strzelmy nim w nasze wady. Zabijmy je. Usuwajmy. Wtedy odniesiemy odpowiednie korzyści. Łatwiej i przyjemniej bowiem odkrywać je zalety. Mało eksponować je.
Nie, jak to jest przyjemna rzecz. Jak to przyjemnie, bracie, jaki ty piękny wykład powiedziałeś. Jak ty ładnie to przedstawiłeś. Jakie ty masz zdolności, jaką ty masz wiedzę. Ale jak tak ktoś powie, bracie, a jak ty się nie umiesz zachować? Jak ty postępujesz? A jak ty praktykujesz? Które jest lepsze zdanie? Myślę, że to drugie. Korzystniejsze. Bardziej stawia na nogi. I pomaga zrozumieć właściwą lekcję Słowa Bożego. Czwarty użytek Słowa Bożego do ćwiczenia sprawiedliwości. Czyli rozwijania zalet w miejsce usuwanych wad. To miejsce nie może pozostać puste. Zabita wada. Rozwijaj zaletę. Bo jak dom będzie uprzątnięty, a nie zajęty, to szatan tam wprowadzi 7 gorszych złych rzeczy, złych duchów. A więc rozwijanie zalet w miejsce niszczonych wad. To Pismo Święte nam wskazuje, jakie są wady i jakie są zalety. Z czym walczyć i co rozwijać. To ćwiczenie sprawiedliwości rozpoczyna się od pierwszych nauk Pisma Świętego, od pierwszych kroków, od pokuty, od wiary usprawiedliwiającej, od poświęcenia, od ofiarowania, od wiary ofiarniczej i od miłości ofiarniczej. Drodzy braterstwo, myślę, że my znamy te określenia i rozumiemy je. Nie mogę, nie mam na to czasu, by wszystkie je wyjaśnić. Ale wiara usprawiedliwiająca to wiara w Jezusa Chrystusa, Jego krew i moc oczyszczającą nas z naszych grzechów. A wiara ofiarnicza to wiara, która z całego serca ufa Bogu i to w najtrudniejszych okolicznościach i warunkach. To taka wiara, która potrafi ufać Bogu jak Hiob. Przeto choćbym ją i zabił, to w nim ufał będę. To jest wiara ofiarnicza. Proroctwo Hioba, 13 rozdział, wiersz 15. A ofiarnicza miłość to ta, która ocenia wielką miłość Bożą, Zbawiciela jako przejaw boskiej miłości i która poświęca się z tej oceny Bogu na służbę, tak jak ci bracia się poświęcili kilka miesięcy, tygodni czy lat temu, a dzisiaj to zamanifestowali, że chcą należeć do domowników wiary, do domu wiary, jak to brat Ekrot podkreślił. Otóż to jest ta właśnie miłość ofiarnicza. Pismo Święte jednak, drodzy braterstwo, nie działa automatycznie. Kupiłeś sobie Pismo Święte, czytasz go, masz go w bibliotece, masz te użytki. Niestety. Takiego automatu nie ma. Trzeba go używać. Trzeba z niego korzystać. Czasem zdarza się, drodzy braterstwo, że w niektórych dyskusjach my wyrastamy na profesorów. Potrafimy dyskutować o jedno zdanie. Potrafimy oddyskutować o jeden wyraz. Znam taki przykład, gdzie dyskutowano nad jedną literą w wyrazie, jako że ta litera zmieniała bardzo wyraźnie sens zdania. A przy tym, drodzy braterstwo, nie szczędzono sobie i dedykowano sobie wiele cierpkich słów i opinii. Skutkiem tego było rozbicie, nieporozumienia, rozerwanie. Prawdziwy chrześcijanin to nie tylko powinien znać literę prawdy. On powinien znać również ducha prawdy, ducha Chrystusowego i przejawiać tego ducha w swoim życiu. Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Tak stwierdza apostoł Paweł. Ja nie chcę więcej tu nic dodać i nic ująć. Dlatego z przykrością należy stwierdzić, że i obecnie wielu jest, którzy niestety, ale nie używają właściwie odpowiednio Słowa Bożego. Moglibyśmy wiele takich osób poszukać, ale lepiej będzie, jeżeli nie będziemy ich szukać wokół nas. Jeżeli zadbamy o to, żebyśmy my nie należeli do tych osób, którzy niewłaściwie używają Słowa Bożego. Dlatego też, drodzy braterstwo, apostoł Paweł w tym wierszu 15 stwierdził: z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu. Podkreślam, zwróćmy na to uwagę. Nie powiedział mu, które cię uczyniły mądrym ku zbawieniu. Mogą, mają tą moc i zdolność uczynić cię mądrym ku zbawieniu. Dlatego też, drodzy braterstwo, jeżeli będziemy właściwie używać tego Słowa Bożego, uczyni nas ono mądrym ku zbawieniu. A tej mądrości ku zbawieniu, tego dostatecznego wyćwiczenia ku wszelkiej sprawie dobrej, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony, ja wam z całego serca życzę i sam pragnę. I na tym koniec.